A naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Anna Marek-Kamińska, dyrygent i prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz dr Marcin Bukała, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam również.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiać będziemy o rocznicy Powstania Warszawskiego i obchodach w Rzeszowie oraz o pewnym przedsięwzięciu artystycznym i społecznym związanym z tymi obchodami. Pozwolą Państwo, zaczniemy od refleksji ogólniejszej. Od lat, panie Marcinie, trwają spory, czy Powstanie Warszawskie wybuchło, bo to ciśnienie potrzeby wolności było zbyt duże, czy to była jednak kwestia pewnej politycznej i militarnej demonstracji, która została wywołana, a nie wymuszona przez to wspomniane ciśnienie.
Rzeczywiście tak jest, że przy wielkich wydarzeniach historycznych bywają różnego rodzaju kontrowersje. W przypadku Powstania Warszawskiego również takie kontrowersje były, ale gdybyśmy mówili o początkach, o przyczynach wybuchu Powstania Warszawskiego, uznać należy, że tych przyczyn było bardzo dużo. Z jednej strony mieliśmy w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, tą chęć woli walki z Niemcami, która istniała w polskim narodzie przez 5 lat okupacji. Społeczeństwo Warszawy miało dość okupacji i chciało zbrojnie wystąpić przeciwko Niemcom, tym bardziej, że zmieniała się trochę sytuacja na froncie. Niemcy wycofywali się na zachód, więc była dogodna okoliczność, żeby to wystąpienie przeciwko Niemcom zorganizować.
Tak, z jednej strony powstanie wybuchło, bo ta wolność wydawała się na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony trzeba było pokazać, że rząd londyński funkcjonuje, że jest legalnym rządem. W kontekście tego, co nadchodziło ze wschodu, to było też istotne w tym całym konglomeracie przyczyn powstańczych.
Zgadzam się oczywiście w 100% i pewnie ten drugi czynnik, chęć zamanifestowania takiego politycznego i militarnego zamanifestowania, że polskie państwo podziemne istnieje, że istnieje Armia Krajowa, była bardzo istotna w kontekście szczególnie tej zmieniającej się sytuacji w Europie i na terenach Polski. Zamanifestowanie obecności istnienia Armii Krajowej było bardzo ważne, tego polskiego państwa podziemnego również, i warto podkreślić, że tą decyzję o powstaniu, o wybuchu Powstania Warszawskiego podjęli decydenci tutaj w Warszawie, na okupowanych ziemiach polskich. Ta decyzja nie zapadła w Londynie, oczywiście ona za wiedzą Londynu ostatecznie została podjęta. To miało niesamowite znaczenie z tego względu, że Armia Czerwona postępowała, zbliżała się do Warszawy. Pewnie kwestią dni byłoby to, że ta Armia Czerwona do Warszawy wejdzie, że Warszawa zostanie wyzwolona przez Armię Czerwoną, a tego Polacy chcieli uniknąć i pokazać, że to oni są gospodarzami w tym kraju. I to też miał być taki sygnał wyraźny, który miał być wykorzystywany na arenie międzynarodowej. Zresztą trzeba dodać, że w tym czasie toczyły się rozmowy pomiędzy polskim premierem a Stalinem w Moskwie, więc to też miał być dodatkowy argument w rękach polskiego premiera. I rzeczywiście w tym momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, czy podejmowania decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, nikt nie był w stanie przewidzieć, jak sytuacja się potoczy.
Militarny przebieg powstania jest na ogół dobrze znany, dobrze opisany. To jest ten kilkudniowy okres polskiego ataku, później przejście do polskiej obrony, likwidacja tej obrony przez Niemców, likwidacja obrony odizolowanych od siebie dzielnic, nieudane próby ich połączenia przez powstańców, epopeje Starówki, przejście kanałami, mordy okupanta na ludności cywilnej i rannych, aż po kapitulację zrywu. No i oczywiście my dzisiaj wiemy dużo więcej, z innej perspektywy patrzymy i na powstanie, i na to, co się działo, ale możemy postawić pytanie, czy powstanie miało szansę chociaż częściowego sukcesu?
No to jest pytanie, na które to ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Dysponowali przedstawiciele władzy ówczesnej pewnym szczątkiem informacji, to nie były informacje kompletne, ale one dawały pewien punkt odniesienia i taką perspektywę, że to powstanie może się pozytywnie zakończyć. Nikt nie spodziewał się, że Stalin zatrzyma ofensywę. Ta ofensywa zatrzyma się na kilka miesięcy, od sierpnia do połowy stycznia 1945 roku. Gdybyśmy tak statystycznie popatrzyli, to pewnie siły, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, były porównywalne. Były niesamowite różnice w sprzęcie. Ale w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze mieli nadzieję, że do Polski sprzęt dotrze, że zostanie zrzucony przez aliantów. Stalin zablokował możliwość lądowania samolotów alianckich za linią frontu. Więc było dużo niewiadomych już w samym momencie starcia. Potem oczywiście pod koniec tych niewiadomych też było sporo, ale w pewnym momencie, pewnie gdzieś tak od połowy Powstania Warszawskiego, wiadomo było, że to zmierza ku kapitulacji. Co nie oznacza, że nie możemy zapomnieć o męstwie żołnierzy uczestników Powstania Warszawskiego.
Oczywiście nikt nikt nie odmawia powstańcom bohaterstwa zrywu. A z drugiej strony patrząc, trochę wydaje mi się, że patrzymy na powstanie też przez pryzmat pewnych kalek, bo oczywiście barykady, kanały, obrona Starówki, później kapitulacja i to jest w pewnym sensie zrozumiałe, bo mamy tendencję do takiego jako ludzie, do takiego systematyzowania pewnego poszczególnych faktów, ale z drugiej strony powstanie jest też pewnym narodowym mitem i tutaj też ścierają się bardzo różne zdania, począwszy od takiego, że zniszczone miasto i hekatomba ofiar to były efekty powstania, aż po takie, że jednak liczy się dziedzictwo, które przetrwało i dało pewien zaczyn choćby na przykład Solidarności w latach 80.
No tak mówiąc o pewnych mitach powstania warszawskiego, to trzeba zaznaczyć, że na początku, czy w zasadzie w momencie już wybuchu powstania warszawskiego, mieliśmy celowo, propagandową, negatywną wizję powstania warszawskiego, która była lansowana przez komunistów w Moskwie. I ta teza opierała się na tym, że tak naprawdę powstaniu uczestniczą ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, na co się porwali, że wśród powstańców jest wielu przestępców, że tak naprawdę powstanie nie ma żadnego znaczenia i tak dalej, i tak dalej. Ten mit jako taki oficjalny funkcjonował przez 45 lat, przez cały okres PRL, więc z jednej strony z tym oficjalnym mitem było trudno walczyć, bo nie można było używać argumentów takich oficjalnych i dyskutować chociażby w gronie historyków. O tych prawdziwych aspektach powstania no, bardziej się wypowiadali i pisali ludzie, którzy trafili ostatecznie na emigrację. Tak jakby jest jedna część mitu powstania warszawskiego, ta negatywna. Z drugiej strony oczywiście mamy pewną tendencję do idealizowania tego poświęcenia, ale jest to mimo wszystko pewien element budowania świadomości narodowej. Ta obecność powstańców, szczególnie po upadku PRL-u w życiu publicznym. Ta możliwość odwoływania się do pewnego ciągu wydarzeń historycznych, ciągu powstań. To pokazuje, że Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości, że potrafili walczyć mimo tego, że byli w ciężkiej sytuacji, trudnej sytuacji zewnętrznej.
I dlatego powstańców czcimy, dlatego organizowane są rocznicowe uroczystości. Takie będą odbywać się również w Rzeszowie najbliższą sobotę, już dziś. Rozpocznienie msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Później oficjalne uroczystości pod pomnikiem żołnierzy AK pod okręgu Rzeszów o godzinie 17, czyli w godzinę W. Natomiast to nie wszystko. I teraz musimy zapytać panią profesor o całą resztę tych obchodów, bo po oficjalnej części 18 na placu przed fontanną multimedialną odbędzie się koncert i wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych i powstańczych. Kto wystąpi, pani profesor, i kogo zapraszacie do wspólnego śpiewania?
Wystąpią połączone chóry, które będą prowadzić jakby nas przez wszystkie zwrotki tych pieśni powstańczych, oczywiście orkiestra Art, ensemble Resovia, soliści. Wszyscy razem będziemy tworzyć ten koncert, ale do tworzenia go w całości zapraszamy absolutnie wszystkie rodziny, dzieci, dziadków. Zapraszamy, żeby się dołączyli do nas i tworzyli razem ten koncert. Nie jest on na zasadzie chodźmy posłuchać, tylko razem wspólnie zaśpiewajmy te pieśni powstańcze. Ułatwią nam w tym śpiewniki wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Fantastyczny pomysł, w ogóle bardzo pomocny w tym, aby uczestniczyć w koncercie i myślę, że jak każdy będzie mógł zaśpiewać, to będziemy wspaniałym, wielkim, wykonawczym organizmem tych pieśni powstańczych.
Jeżeli ktoś się boi śpiewać, to myślę, że jak usłyszy tego ducha, bo to jest bodaj drugie śpiewanie piosenek albo trzecie, o ile pamiętam, zawsze wychodziło, to jak ktoś się boi, to niech przyjdzie, też wyjdzie.
Ależ oczywiście, że tak. Zresztą my wyrośliśmy na tych pieśniach. No jak Pałacyk Michla, nie pamiętać, Serce w plecaku. To są wszystkie rzeczy bardzo dobrze przez nas znane. A jak będzie więcej zwrotek, no to sobie popatrzymy w śpiewnik. Pośpiewamy razem. Natomiast my będziemy prowadzić, chóry będą prowadzić, także proszę się nie bać. Zapraszamy te dzieci. Jeżeli macie jakieś stroje, można przyjść w strojach ludowych, strojach powstańczych. Wszystko jest bardzo mile widziane, ponieważ czcimy właśnie tą pamięć historyczną.
To uchyliła pani już trochę rąbka tajemnicy. Uchylmy go częściowo jeszcze dalej. Jakie utwory będą prezentowane i odśpiewane podczas tego spotkania?
Zaczynamy jak zawsze warszawianką. Wybrzmią też warszawskie dzieci, ale między innymi Pałacyk Michla, Serce w plecaku, to co wcześniej mówiłam, przepiękna modlitwa obozowa. Czerwone maki to tylko jest takie wtrącenie, ponieważ nie jest to stricte związane z powstaniem, ale będzie także pieśń o chłopakach z AK. Fantastyczna pieśń, która da nam więcej energii. Mała dziewczynka, Dziewczynko z AK, opowiadające o niespełnionej miłości. Karpacka Brygada, Sierpień, Polska Podziemna i Siekiera Motyka oczywiście też będzie przemycona w tych pieśniach, więc wszelakie pieśni można usłyszeć, będzie ich dosyć dużo, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
Tak, wracając do samego powstania i tych powstańczych pieśni, one są ciągle żywe, ciągle pamiętane. Nie ma w nich raczej takiego tragizmu powstania. Jest nawet pewna nuta optymizmu. Poszukiwanie takiego normalnego życia w tym trudnym czasie, jego objawów tego normalnego życia. Ciągle do nich wracamy, budzą emocje, mimo że czasem są z tego dzisiejszego punktu widzenia jednak nawet trochę naiwne.
One, myślę, że pomagały przetrwać dane chwile bardzo ciężkie powstańców, ponieważ była tam przemycana normalność, życie, tęsknota za miłością, czy o niespełnionej miłości, trochę obśmianie naszego wroga. To nawet nie jest trochę, to jest dosyć często w tych pieśniach zawarte, więc myślę, że to pomagało troszeczkę z innej perspektywy zobaczyć powstanie czy walki, a jeżeli chodzi o nasze czasy, to myślę, że my ciągle mamy żywe przekazy od naszych babci, prababci. Te przekazy jeszcze nie są tak bardzo zmanipulowane, one są ciągle żywe i bardzo to lubimy i myślę, że też w szkole jednak mimo wszystko często jest to wykonywane i my znamy te podstawowe zwrotki pieśni, więc jest to pielęgnowane.
I to mamy nadzieję wybrzmi o 18. rocznicę powstania nieopodal fontanny multimedialnej, ten koncert, o którym mówiliśmy wcześniej o 17 w godzinę W, uroczystości oficjalne pod pomnikiem żołnierzy AK pod okręgu Rzeszów. Zapraszamy również na tę część uroczystości, a naszymi gośćmi byli profesor Anna Marek-Kamińska, prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Oraz dr Marcin Bukała, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję również.
Dziękuję serdecznie.